Dzień dobry raz jeszcze. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat polityki migracyjnej, czy w takim szczególnym sensie polityki wizowej i chciałbym, żeby to było spojrzenie przez pryzmat rynku pracy, więc będzie to być może wycinkowe, ale jak mi się wydaje dość ważne spojrzenie, zwłaszcza w kontekście tworzącej się polityki migracyjnej Polski, czy zmieniającej się polityki migracyjnej Polski. I to, o czym będę mówił, to jest kilka punktów, które Państwo w tej chwili widzicie na slajdzie. Znaczy, po pierwsze, chciałem, żebyśmy mieli jakiś kontekst tego, o czym będę mówił później. Przepraszam, jeśli się pojawią jakieś powtórzenia, niestety nie mogłem uczestniczyć w pierwszej sesji, ale kilka, ja tutaj w cudzysłowie nazwałem to faktów na temat cudzoziemców na polskim rynku pracy. Potem chciałem postawić pytanie, na ile obecność cudzoziemców odpowiada potrzebom polskiego rynku pracy, jakie są te potrzeby i dalej zastanowić się już konkretnie nad relacjami, powiązaniami między polityką migracyjną, polityką wizową, a rynkiem pracy, przy czym wyjdę od uwarunkowań, a potem przejdę do aktualnych i ewentualnie przyszłych regulacji, a w perspektywach, jako podsumowanie, będą perspektywy i prawdopodobnie kilka, według mnie przynajmniej, ważnych pytań. Proszę Państwa, zacznijmy od tych, w cudzysłowie, faktów. Jeżeli mówimy o obecności cudzoziemców na polskim rynku pracy, to przede wszystkim patrzymy na dane dotyczące zezwoleń na pracę i wiemy wszyscy, że te dane stanowczo nie obejmują fenomenu, o którym tutaj mówimy, czyli o uczestnictwie cudzoziemców w polskim rynku pracy. Dość powiedzieć, że od początku lat 90. wydano tych zezwoleń około 350 tysięcy, jeśli pamiętam, czyli jest to bardzo, bardzo niedużo, przeciętnie około 15 tysięcy rocznie. To jest pierwsza kwestia. Mamy świadomość, że one nie obejmują całości fenomenu. Po drugie, te zezwolenia cechują się bardzo silną segmentacją. Jeśli chodzi o, po pierwsze, zawody, które wykonują cudzoziemcy z zezwoleniami na pracę, a po drugie, kraje pochodzenia. Czy z jednej strony są to bardzo dobrze wykwalifikowani, przede wszystkim pracownicy korporacji transnarodowych, obywatele krajów Starej Unii albo Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony obywateli krajów byłego ZSRR. I to widać wyraźnie na tym slajdzie, gdzie ten spadek nagły, jeśli spojrzymy na czerwoną linię, to jest oczywiście wynik przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zmiany obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla obywateli Starej Unii. Natomiast z drugiej strony, i prawdopodobnie wszyscy z Państwa się z tym spotkaliście, mamy do czynienia z szacunkami obecności o nieuregulowanym charakterze. I te szacunki, jak wiemy, wahają się od 100 do kilkuset, 500, 600 tysięcy, jeśli chodzi o pracujących cudzoziemców w Polsce. Rozbieżność tych szacunków pokazuje, że tak naprawdę nie do końca wiemy, o czym mówimy. Może dziś wiemy trochę więcej, ale o tym za chwilę. Rzeczywiście jest to pewien problem i ten problem widać chyba wyraźnie, jeśli spojrzymy na ten slajd, który pokazuje z jednej strony skalę ruchu granicznego, to jest ta przerywana linia, i z drugiej strony dane dotyczące poszczególnych kategorii cudzoziemców, w szczególności dotyczące zezwoleń na pracę. Tutaj ta skala, żeby Państwa nie myliła, dane, jeśli chodzi o przyjazdy cudzoziemców, to są dane w milionach, a dane dotyczące zezwoleń oczywiście w tysiącach. Czyli mamy do czynienia z potężną mobilnością, ja nie mówię migracjami, z mobilnością. Pytanie, jaka część tej mobilności ma charakter zarobkowy? Jaka część tych migrantów, tych osób, które do Polski przyjeżdżają, wchodzą na polski rynek pracy? I tutaj dochodzimy do tego pytania. Jaka tak naprawdę jest ta obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy? My zadaliśmy sobie takie pytanie, mówiąc my, mam na myśli ośrodek badania nad migracjami. W 2008 roku, kiedy zrealizowaliśmy badanie na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw, i właśnie, staraliśmy się dowiedzieć, po pierwsze, jaki był ten popyt zrealizowany, czyli ilu cudzoziemców rzeczywiście pracowało w polskich przedsiębiorstwach i z drugiej strony, jaka jest chęć zatrudniania tych cudzoziemców, czyli jakie jest zapotrzebowanie na pracę osób z zagranicy. No i spójrzcie Państwo, mniej niż 1% polskich przedsiębiorstw miało doświadczenie z zatrudnieniem cudzoziemców, co pokazywałoby, że skala zjawiska jest zupełnie marginalna. Z drugiej strony ten popyt deklaratywny, czyli ten odsetek przedsiębiorców, którzy deklarowali chęć zatrudnienia cudzoziemca, był wyższy, ale szczerze mówiąc niewiele wyższy, bo jak Państwo widzicie, to jest zaledwie 3,3%. No i teraz powstaje pytanie, co wynika z tego rysunku. Znaczy pierwsza rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to są ograniczenia metodologiczne. No w Polsce mamy potężny problem z badaniami przedsiębiorstw. On wynika z tego, że gro polskich przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa mikro. I tak jak Państwo widzicie, tutaj w tej grupie odsetek przedsiębiorstw, które zatrudniały cudzoziemców, był bardzo niski. Tak? To było mniej niż 0,7%. Natomiast, co ciekawe, w przedsiębiorstwach dużych było zupełnie inaczej. Co czwarte polskie przedsiębiorstwo zatrudniało cudzoziemców. W przypadku przedsiębiorstw średnich było to co dziesiąte polskie przedsiębiorstwo. Czy to dużo, czy mało? Według mnie wciąż bardzo mało. Znaczy po pierwsze, żebyśmy zrozumieli się, ta liczba, którą tutaj Państwo widzicie, czy ten odsetek, mniej niż 1%, wynika przede wszystkim z tego, że niewiele mikro i małych polskich przedsiębiorstw zatrudnia cudzoziemców, to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, te duże i średnie polskie przedsiębiorstwa, one mają doświadczenia z zatrudnianiem cudzoziemców, ale często są to zatrudnienia, jest to zatrudnienie bardzo incydentalne. Czy może to polegać na tym, że w jednym przedsiębiorstwie był zatrudniony jeden cudzoziemiec, tak? Przy czym zatrudnienie całkowite mogło wynosić na przykład 10 tysięcy osób, bo takie przypadki także były. Czyli reasumując, de facto można powiedzieć na podstawie tego obrazka, który tutaj widzimy, że polskie przedsiębiorstwa mają bardzo nikłe doświadczenia zatrudniania cudzoziemców. Co ciekawe, i to widać także tutaj na tym slajdzie, co ciekawe, z jednej strony te przedsiębiorstwa, które zatrudniały cudzoziemców, wcale niekoniecznie będą ich zatrudniać w przyszłości, to jest przypadek przedsiębiorstw dużych, a z drugiej strony chęć zatrudniania cudzoziemców w przyszłości deklarują te przedsiębiorstwa, które wcześniej tego nie robiły. No i tu było poważne pytanie, które my sobie zadawaliśmy, z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że ten popyt dopiero się pojawia? Jest to jakaś opcja, która jest warta rozważenia, ale też druga, może bardziej prawdopodobna, że szczerze mówiąc nie bardzo wiedzą, o czym mówią. Wydaje im się, że w przyszłości będzie można skorzystać z cudzoziemskiej siły roboczej, ale nie jest to ugruntowane żadnymi realnymi danymi. I teraz od niedawna mamy możliwość przynajmniej częściowego zweryfikowania tej tezy, że polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców. Bo to takie było pytanie, jakie sobie zadawaliśmy, czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców. I tą formą weryfikacji, czy też odpowiedzi na to pytanie jest zatrudnienie pracowników na bazie schematu oświadczeń, tak? Czyli bez zezwoleń. Przypominam, to jest rozwiązanie, które się pojawiło w roku 2007. I jak Państwo widzicie na tym slajdzie, oprócz pierwszego roku, w którym stosunkowo niewielka była liczba oświadczeń, w kolejnych latach ta liczba bardzo dynamicznie wzrosła. I to widać wyraźnie w tej tabeli, którą Państwo teraz macie na slajdzie. Zwróćcie Państwo uwagę, 2008 to jest prawie 160 tysięcy oświadczeń, w roku 2009 to jest około 125 tysięcy. Dla tych wszystkich osób, które nie znają tego systemu, polega on na tym, że obywatele z krajów ościennych, przede wszystkim Ukrainy, Białorusi, od niedawna także Mołdowy, mogą podejmować w Polsce pracę bez zezwolenia, a jedynym warunkiem jest zarejestrowanie tak zwanego oświadczenia w polskim Urzędzie Pracy. I teraz zapewne większość z nas tutaj na sali zdaje sobie sprawę z tego, być może jeszcze będzie o tym mowa, przedstawiciel MSZ-u będzie o tym mówił. Wiemy, że wskazują na to różne dane, że zwłaszcza dla mieszkańców Ukrainy ten system stał się pewnego rodzaju szansą wykreowania, stworzenia strategii obejścia problemów związanych z wejściem Polski do strefy Schengen. Czy fakt wykorzystywania, tutaj mamy do czynienia z wizami krajowymi, według wielu ekspertów, no jest to jedna z furtek, jakie została stworzona, wykorzystywana dość skwapliwie przez zwłaszcza Ukraińców. Świadczy o tym bardzo prosty fakt, że no, spory odsetek tych pracowników, którym wydawane są oświadczenia, nigdy nie dociera do swoich pracodawców. Nie mamy konkretnych danych na ten temat, ale z danych choćby Inspekcji Pracy wynika, że jest to dość powszechne zjawisko. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na kilka, według mnie, ważnych elementów, które wynikają z tej prostej tabelki. Przy jednym zastrzeżeniu, że ten szereg czasowy jest stanowczo bardzo krótki, także na razie trudno tu mówić o jakichkolwiek długotrwałych, długookresowych trendach. A czy po pierwsze, bez wątpienia osoby pochodzenia ukraińskiego to są najważniejsze, to jest najważniejsza grupa, która korzysta z tego systemu. Po drugie, zmniejsza się istotnie liczba osób, które zamieszkują w Polsce, a które korzystają z tego właśnie schematu. I dalej, po trzecie wreszcie, kto wie, czy nie najważniejsze, wyraźnie zaznacza się tendencja do koncentracji oświadczeń w tych sektorach, które są typowo sektorami sezonowymi. Z dominacją rolnictwa, zwróćcie Państwo uwagę, w pierwszym półroczu 2009 było to już ponad 70%. Tylko uwaga, ponieważ ten ostatni fakt może z jednej strony świadczyć, że system działa, ponieważ tak naprawdę chodziło o stworzenie systemu, który ułatwia pracę o charakterze sezonowym, ale z drugiej strony może świadczyć tylko i wyłącznie o tym, że rolnictwo jest najbardziej efektywną furtką do obejścia polskiego systemu. Nie znamy jak na razie odpowiedzi na pytanie, która z tych wersji jest prawdziwa. Teraz przechodząc już do polityki migracyjnej i konkretnie do polityki wizowej za chwilę. Zanim przejdę do sytuacji obecnej i do przyszłości, chciałem zwrócić uwagę na kilka uwarunkowań, ponieważ wydaje mi się, że te uwarunkowania to jest taki element, o którym nie można zapomnieć, jeśli mówimy o tym konkretnym elemencie. Znaczy, po pierwsze, jakie były uwarunkowania polskiej polityki wizowej po 1989 roku? Znaczy, po pierwsze, względy bezpieczeństwa, o tym nie możemy zapominać. I to jest skutek przede wszystkim podpisywania umów o readmisji. Po drugie, bez wątpienia najważniejszy czynnik, który kreował polską, czyli wpływał na polską politykę wizową, to jest tak zwana europeizacja. Zwłaszcza przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To było bardzo wyraźnie widoczne, jeśli Państwo spojrzycie sobie na, czy przypomnicie sobie tamte dane, to widać we wszystkich danych po wejściu Polski do strefy Schengen, jak natychmiast znalazło to odpowiedź w danych dotyczących czy to skali ruchu granicznego, czy także migracji. Ale także, i to jest ten taki przeciwstawny w dużej mierze trend, to jest próba, czy też dążenia Polski do utrzymania jak najlepszych stosunków z sąsiadami, co się wyrażało przede wszystkim w przesuwaniu w czasie wprowadzenia wiz, a także potem we wprowadzeniu jak najbardziej łagodnych regulacji, które by towarzyszyły temu systemowi. I to jest tak naprawdę, to są te według mnie główne uwarunkowania, które tworzyły polską politykę wizową. A z drugiej strony, ponieważ mówimy o rynku pracy, pytanie, co wpływało na politykę dostępu do polskiego rynku pracy. I to jakby pierwsza uwaga chyba zasadnicza, z mojej perspektywy ta polityka wciąż pozostaje bardzo silnie nacechowana podejściem krótkoterminowym. Wiele rozwiązań, o których można powiedzieć w tej sferze, to są rozwiązania tworzone ad hoc, tworzone na skutek bardzo bieżących wydarzeń. I tutaj macie Państwo dwa tak naprawdę przypadki. Po pierwsze, sama kwestia wprowadzenia zezwoleń na pracę i polskiej polityki migracyjnej w sferze dostępu do rynku pracy po roku 1989 to był wynik przekonania, czy też obawy przed drastycznym wzrostem bezrobocia i obawy przed tym, że cudzoziemcy mogą zabierać, jak to się często mówi, pracę polskim obywatelom. A z drugiej strony, to co się stało po roku 2004, a zwłaszcza po roku 2006, kiedy na polskim rynku pracy dość nieoczekiwanie pojawiły się silne niedobory, to jest wprowadzenie tego schematu pracy sezonowej dla mieszkańców krajów ościennych. Tak naprawdę oba te fakty, proszę zwrócić uwagę, nie były podporządkowane żadnej długofalowej wizji. Były raczej odpowiedzią, zwłaszcza ten drugi przypadek, dość kuriozalną, można powiedzieć nawet odpowiedzią, niezależnie od obecnego kształtu i funkcjonowania systemu, odpowiedzią na bieżącą sytuację rynkową. W związku z tym pojawia się pytanie, które ja w tym momencie zostawię pewnie bez odpowiedzi, czy polityka, która tak silnie jest warunkowana przeszłością, a to pokrótce starałem się Państwu pokazać, czy ona może dobrze sprawdzić się w przyszłości. Według mnie, powiedziałem, że zostawię odpowiedzi, ale odpowiem, według mnie nie do końca, według mnie to, co dzisiaj, to pytanie, na które dzisiaj powinniśmy znaleźć odpowiedź, tak naprawdę, czy polski rynek potrzebuje pracowników cudzoziemskich i jakich pracowników potrzebuje? I wbrew pozorom, proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest ani prosta, ani oczywista. Z jednej strony bowiem możemy spojrzeć na sytuację krajów starych krajów Unii Europejskiej, spojrzeć na powoli już zaznaczającą się zjawisko segmentacji rynku pracy w Polsce i wyciągnąć z tego dość prosty wniosek, że polska gospodarka w krótszej albo dłuższej perspektywie będzie potrzebowała cudzoziemców, zwłaszcza w tych segmentach, gdzie już dzisiaj jest trudno znaleźć pracowników z Polski. To jest pierwsza odpowiedź. Czyli odpowiedź byłaby tak, chociaż oczywiście będzie to, będą to potrzeby dość silnie selektywne. Ale mamy też inną perspektywę i tutaj mamy bez wątpienia, przynajmniej w mojej opinii, kazus Hiszpanii. Ponieważ jeżeli spojrzymy na sytuację danego kraju w perspektywie długookresowej, to można sobie zadać pytanie, na ile polityka migracyjna powinna być elementem szeroko rozumianej polityki gospodarczej danego kraju. Proszę zwrócić uwagę, to co stało się w Hiszpanii, to było w dużej mierze oparcie strategii gospodarczej na rozwój przemysłu czy sektorów pracointensywnych z dużym udziałem nisko opłacanej cudzoziemskiej siły roboczej. Dzisiaj rząd Hiszpanii poważnie zastanawia się nad tym, na ile ta strategia zawiodła, wydaje się, że zawiodła, i co zrobić w przyszłości. Na ile uda się odejść od tej sytuacji w przyszłości. Oczywiście pytanie, na ile to ma związek z kryzysem gospodarczym, na ile było to nieuniknione, także na te pytania dzisiaj nie odpowiem, ale zwróćcie Państwo uwagę, że jest to pytanie ważkie w kontekście obecnej dyskusji na temat polityki migracyjnej Polski. Być może lepszą strategią na przyszłość byłoby oparcie się na sektorach raczej kapitału intensywnych, a nie pracointensywnych, co oznaczałoby automatycznie, że nie ma potrzeby organizowania polityki migracyjnej w taki sposób, żeby ułatwiać napływ cudzoziemców. Jest też również taka opcja, że przyjmujemy wersję liberalną i de facto pozwalamy na w miarę swobodny napływ cudzoziemców do naszego kraju. Kilka słów na temat aktualnych zmian legislacyjnych, które się dokonały w minionym roku. Te zmiany poszły wyraźnie w kierunku ułatwień, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy. Przede wszystkim mamy nowy system wydawania zezwoleń na pracę bez przyrzeczenia, co dość istotnie przynajmniej udrożniło procedurę. Pojawiło się nowe typy, tak naprawdę mamy obecnie 5 typów zezwoleń. Mamy niższe koszty, co jest bardzo ważne, dużo niższe koszty, łagodniejsze procedury. Po raz pierwszy wprowadzono studentów jako kategorię uprzywilejowaną. To jest postulat, który pojawiał się od bardzo dawna. I wreszcie rozszerzono ten schemat, o którym już Państwu mówiłem, dość dużo rozszerzono go w ten sposób, że dodano Mołdowę do listy krajów, które mogą korzystać, i z drugiej strony rozszerzono także zakres czasowy tego systemu. No i pytanie jest, które tu Państwo widzicie, czy są to rozwiązania satysfakcjonujące? W mojej opinii ewidentnie nie, i tutaj dochodzimy do tej kwestii, o której została wspomniana. W tym momencie tworzone są zręby. Trudno powiedzieć, czy to jest nowa polityka migracyjna, ale przynajmniej założenie jest takie, że nie musimy się trzymać przy tworzeniu tej polityki migracyjnej rozwiązań, które funkcjonują obecnie. To, co jest ważne, to nowe spojrzenie, to jest spojrzenie długookresowe, ale spojrzenie przez pryzmat potrzeb rynku pracy. To, co jest istotne w tym nowym spojrzeniu, to to, że punktem wyjścia do tworzenia jakichkolwiek instrumentów powinno być rozpoznanie potrzeb rynku pracy, czyli wreszcie stworzenie czegoś na kształt monitoringu polskiego rynku pracy. Problem polega na tym, że w tym momencie de facto trzeba tworzyć pewne rozwiązania, nie mając podstaw, jeśli chodzi o fakty, bo tych faktów, jak Państwo widzieliście, wciąż jest stosunkowo niewiele. Ja teraz nie chciałbym mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo tu tak naprawdę pojawia się problem, choćby kwestia testu rynku pracy, czy on powinien zostać zachowany, w jakiej postaci powinien zostać zachowany. Natomiast to, co jest ważne, to przyjęcie tej perspektywy, że rynek pracy de facto powinien mieć znaczenie dominujące. Za chwilę zresztą jeszcze do tego wrócę. Podsumowując, kilka pytań. Pierwsze z nich, które już zostało postawione przez prowadzącą, tak naprawdę po co nam wizy? Czy potrzebujemy wiz? No i tu jest kilka argumentów, które bez wątpienia się pojawią. Znaczy pierwsze to jest to, że są one potrzebne, żeby kontrolować napływ, tak? Czyli jako element ochrony. Po drugie, że mogą nam pomagać kontrolować w sensie statystycznym napływ, przy czym ten argument jest przynajmniej dla mnie zupełnie nieprzekonujący, bo są inne, wydaje się, znacznie lepsze sposoby kontroli niż system wizowy. I wreszcie chyba najważniejszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny element, a mianowicie polityka wizowa jako sposób na zapobieganie czemuś, co się często nazywa w nomenklaturze, zwłaszcza unijnej, zagrożeniu migracyjnemu. Wielokrotnie w dokumentach różnych pojawia się takie właśnie przekonanie i dla mnie jest to wynik wciąż nierozwiązanej dyskusji, czy migracja tak naprawdę to jest proces, który jest, to się tak nieładnie nazywa w ekonomii, ciągniony przez popyt czy też przez podaż. generowany przez podaż. Wydaje się, że ta polityka, która jest tworzona w ramach Unii Europejskiej, ona wynika z bardzo jasnego przekonania, że strumienie migracyjne są generowane podażowo. Czy mówi się o presji migracyjnej, o zagrożeniu migracyjnym, tak jak Państwo widzicie, według mnie to przekonanie jest w dużej mierze nieuzasadnione. Według mnie duża część procesów migracyjnych w Europie obecnie to są procesy, jeśli mówimy o migracjach zarobkowych, tak, to są procesy migracyjne, które są generowane przez silny, zwykle w konkretnych punktach umiejscowiony popyt na pracę cudzoziemców. Proszę Państwa, wbrew pozorom ta kwestia ma zasadnicze tutaj znaczenie, ponieważ jeżeli przyjmiemy, że migracje zarobkowe są generowane przez czynniki popytowe, to wówczas znaczy to, że de facto nie potrzebujemy ani systemu wizowego, ani systemu zezwoleń na pracę. Ponieważ wówczas w dużej mierze rynki pracy będą w stanie regulować ten proces. I ten przykład szwedzki, który się pojawił nie tak dawno, wciąż mamy jeszcze za mało danych, żeby zweryfikować, na ile on jest efektywny, ale wiele przesłanek wskazuje, że przy pewnych instytucjach rynku pracy, ja tutaj nie ukrywam, że polski rynek pracy tych instytucji nie ma, ale przy pewnych instytucjach rynku pracy system, gdzie zupełnie znosimy system zezwoleń na pracę, może się sprawdzać. Teraz, jakie mogłyby być potencjalne skutki zniesienia wiz? I może zacznę od dwóch przypadków. Po pierwsze, zwróćcie Państwo uwagę, Polska po roku 89, pewnie część osób jeszcze pamięta, w latach 80. przewidywano, że jeżeli dojdzie do czegoś takiego, jak otworzenie granic i zniesienie wiz, nastąpi masowy napływ obywateli Polski do krajów zachodniej Europy i do Stanów Zjednoczonych. My wiemy, że to się nigdy nie stało i zwróćcie Państwo uwagę, to się nie stało także w dużej mierze dlatego, że zniesiono obowiązek wizowy. Ponieważ zniesienie obowiązku wizowego w pewnym sensie przyczyniło się do ukształtowania się schematu cyrkulacyjnego. To, co obserwujemy w Polsce od początku lat 90. W zasadzie byłoby to bardzo trudne, gdyby istniał obowiązek wizowy albo gdyby regulacje wizowe były drastyczne. Podobnie przypadek Wielkiej Brytanii po roku 2004 i sytuacja zniesienia obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla obywateli krajów nowej Unii. Podobnie mamy po pierwsze szansę na wykreowanie mechanizmu cyrkulacyjnego i po drugie, ja wracam tutaj do tego, o czym mówiłem wcześniej, ten przypadek pokazuje, że możemy mieć kontrolę, przynajmniej statystyczną, nad procesem, wcale nie za pomocą takich instrumentów jak zezwolenia na pracę czy polityka wizowa. Wystarczy wprowadzić pewne systemy rejestracji, chociaż oczywiście warto byłoby wprowadzać je w inny sposób niż to miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo warto pamiętać, że zniesienie wiz bez wątpienia miałoby wpływ na inne sfery polityki, no, ponieważ bez wątpienia wizy nie są neutralnym mechanizmem. Tak? Jeżeli mówimy o polityce dobrosąsiedzkiej, to już wielokrotnie tutaj spotykaliśmy się z sytuacją, kiedy oddziaływała polityka wizowa na tę właśnie sferę. No i wreszcie szereg zagrożeń, które się bez wątpienia pojawiają. Po pierwsze, Polska, która wciąż jest krajem tranzytowym, czy jest postrzegana jako kraj tranzytowy, więc w tym sensie zniesienie wiz mogło być bardzo ryzykowne, chociaż tu ze znakiem zapytania ja mam wątpliwości. No i wreszcie wpływ na strategie migracyjne. No ten przypadek zatrudnienia sezonowego i fakt, jak łatwo migranci wykorzystują różnego typu furtki, pokazuje, że warto przed takimi sytuacjami się w jakiś sposób zabezpieczać. Natomiast to i zadałem pytanie, czy są nam potrzebne? Wydaje mi się, że nie. Jakie byłyby skutki? Według mnie przede wszystkim pozytywne. Zwłaszcza w tym sensie, że obecnie w Europie dużo się mówi o migracjach cyrkulacyjnych, czasowych. Jesteśmy, proszę Państwa, w dość specyficznym miejscu Europy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie wydaje się, że są przesłanki do tego, żeby takie systemy istniały. Co więcej, one istnieją. One istnieją w przypadku migracji polskich, ale także w przypadku migracji mieszkańców choćby Ukrainy. Trudno przewidywać, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło. Czy to się stanie? Wydaje mi się, że w najbliższej perspektywie raczej nie. I dlatego macie Państwo na dole te alternatywne opcje, które już są wykorzystywane, ale bez wątpienia powinny być wykorzystywane w jeszcze większym zakresie. Po pierwsze, kwestia wiz krajowych. Wszyscy wiemy, że to jest kwestia dość kontrowersyjna, ale wydaje się, że Polska powinna w większym stopniu jeszcze niż dotychczas korzystać z tej opcji. Dalej wizy wielokrotnego wjazdu, wizy długoterminowe. Oczywiście kwestia opłat, umowy o ruchu przygranicznym, pewnie jeszcze będziemy o tym dzisiaj słyszeli. Jak na razie wydaje się, że jesteśmy na początku tego procesu, ale zaczęło to jakoś działać. No i wreszcie na końcu procedury, jeszcze raz procedury. ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, że na końcu często jest tak, że mamy potencjalnego migranta albo migranta i urzędnika i to od tych procedur, na ile one są łatwe, de facto zależy, czy do danego kraju jest łatwo wjechać, czy też nie. To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie.